Z górki na pazurki i pod górę z pazurem. Rowerem przez Pomorze.
Partnerem audycji jest Samorząd Województwa Pomorskiego.
Do Tczewa trafiłem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Żeby usłyszeć opowieść o borach tucholskich, bo ty stamtąd pochodzisz, z Czarnej Wody.
Tak, pochodzę z Czarnej Wody. Życie mnie rzuciło do Tczewa. Troszkę mieszkałem w dużym mieście, w Bydgoszczy, troszkę za granicą, w Londynie. Ponad dekadę i postanowiliśmy wrócić, walczyć.
A na rowerze wracasz w te bory?
Tak,
bardzo często.
Bory wracam. Bory to mój konik ulubiony. Generalnie bardzo dużo planuję wycieczek po borach. Nie jest to takie zwykłe planowanie, nie jest to jeżdżenie po trasach typowo rowerowych. Jest to po prostu...
No to twój styl dla mnie jest niewyobrażalny, ale to zupełnie. Bo ty śpisz w lesie.
To było dla mnie zawsze naturalne, jakieś spanie w lesie, gdzieś tam człowiekowi się zdarzyło. Postanowiłem to połączyć z rowerem.
Halo, jak to człowiekowi się zdarzyło? Wiesz, w lesie to można spać, gdy jest jakieś towarzystwo i przyciągająca się impreza.
Było i harcerstwo, były jakieś biwaki, gdzieś człowiek był naturalnie do tego przyzwyczajony. A tak jak wspomniałem, będąc za granicą, w ogromnym mieście, w Londynie, to nie było możliwości na takie spędzenie czasu, więc...
Nie ma lasów.
Tak. Po powrocie do kraju po prostu gdzieś postanowiłem odnaleźć siebie i zacząć po prostu żyć takim życiem, gdzie zawsze...
A to chyba samo przyszło.
Tak. Najpierw rower i takie wycieczki po prostu przy ciągu dnia, ale stwierdziłem, że brakuje mi tego biwakowania i to się po prostu przerodziło w takie wycieczki rowerowe ze spaniem w miejscach atrakcyjnych dla mnie.
No dobrze, ale nie boisz się tych komarów, owadów, już nie wspominając o dzikach i innych strasznych zwierzakach?
Oj, zwierząt zdecydowanie nie. Chyba najgroźniejszymi, można powiedzieć, zwierzętami, owadami w lesie to kleszcze są, na które po prostu działam jak magnes. Pewnie mam tą grupę krwi taką dla nich przyciągającą, bo zawsze wracam z kleszczami. Ale zwierząt nie. Zwierzęta raczej się nie zderzają, raczej je spotykam gdzieś uciekają przede mną. Chociaż miałem jedno takie bliskie spotkanie, gdzie myślałem, że wyskoczę po prostu ze skóry sam z siebie, ze swojego ciała. Śpiąc kiedyś nad Wieżycą, w okolicy Pogódek, po prostu obudziły mnie jakieś dziwne dźwięki. Przebudziłem się, zapaliłem czołówkę i po prostu bup w tym momencie uderzył ogonem o taflę wody, to myślałem, że wyskoczę z tego hamaka i ucieknę, ale po chwili się ogarnąłem.
No właśnie, bo śpisz w hamaku?
Tak, śpię w hamaku z moskitierą oczywiście, dlatego nie są mi groźne jakieś owady i inne takie rzeczy. Sam hamak oczywiście nie jest może najwygodniejszy, nie każdy go lubi i w samym hamaku nie polecam spać bez dodatkowego jakiegoś ekwipunku, który zapewni ci ten komfort ciepła. Bo to nie ukrywajmy, hamak to nie namiot, nie ma tej izolacji i trzeba się tutaj lepiej troszkę przygotować. I czy to jest bardzo ciepło, czy bardzo zimno, to jednak...
Czyli co, grube ciuchy, tak? Bo ciągnie od dołu.
Ciągnie od dołu, to używa się najczęściej... Niektórzy to nazywają otul, jeszcze jakieś inne są nazwy.
No, śpiwór może być.
Śpiwór oprócz tego. Oprócz tego musi być otul, który ja osobiście...
A to jest coś innego, tak?
Tak, to jest jakby taki zewnętrzny śpiwór nakładający na hamak, który zapewnia ten komfort ciepła i ochronę przed wiatrem.
No i jeszcze coś przeciwko deszczowi, czyli tarp, tak?
Tak, no tarp, ale...
Landeka, proszę Państwa.
Przy takiej pogodzie, jaką mamy ostatnio, no to po prostu hamak jest bez tarpu i mamy gwieździste niebo. I to jest chyba najlepsze w hamaku.
No to musi być rzeczywiście frajda i przyjemność. Gdzieś głęboko w lesie gwiazdy, na nie spogląda się zupełnie inaczej, jest ich więcej.
No, zdecydowanie. Jest to po prostu uspokajający widok. Często księżyc, gwiazdy, szum lasu, no i ta cała atmosfera, ta cisza. No raczej wszystko umiera, jest coś niesamowitego.
To
po prostu trzeba.
Jest rzeczywiście poczucie szczęścia czy obawa? Ukradną mi może rower, nie ukradną roweru, wiesz? Ktoś spenetruje zakwy i plecak?
Zdecydowanie nie, gdyż wybieram raczej miejsca z dala od ludzi, ale zdarzyła mi się taka, traktuję raczej humorystycznie, historia, gdzieś śpiąc niedaleko rezerwatu Krzywe Koło nad Wdą. Obudziły mnie dziwne dźwięki, szmery, raz, rozejrzałem się. Oświetliłem teren w koło, przysnąłem za 20 minut ponownie. Taki przestraszony, obudziłem się, chciałem wychodzić, ale uzmysłowiłem sobie, że obudziłem mnie dźwięk bicia mojego serca. Był po prostu taki donośny, że odniosłem wrażenie, że ktoś kroczy w koło hamaku. Nie wiem czemu, czy miałem jakiś sen po prostu, czy coś takiego, ale no chwilę mi zajęło uzmysłowienie
sobie.
Teraz
mam pytanie, czy to jest rzeczywiście spokojny wypoczynek, jak o tym mówisz, czy to jednak takie czujne spanie, wiesz?
Ja mam czujny sen, ale każdy ma ten moment taki bardzo, bardzo twardy sen. zaraz po zasięciu, gdzie człowieka nic nie ruszy, pewnie nawet wybuch atomowy, ale już od tej godziny drugiej, trzeciej ja mam taki po prostu półsen, gdzie gdzieś tam czuwam, się zbieram i jest raczej okej.
Okay. Czy jest okej? Okay? Ja właściwie powinienem zapytać twoją żonę też, wiesz?
O tak, no żona, to tyle mam szczęście, że często po prostu idzie mi na rękę i mi pozwala na te wypady, staram się ich nie przedłużać. Najdłuższy mój wyjazd to był taki 9-dniowy. Na wyspę Rugie w ostatnim czasie, ale tak staram się to ograniczyć do 4, maksymalnie 5 nocek.
Już teraz pomyślałem o zwykłej higienie.
No tak, to niektórzy ludzie się nad tym zastanawiają, ale generalnie jestem przygotowany, wożę ze sobą wszystkie kosmetyki i apteczkę potrzebną do oporządzenia się. Jeżeli widzę fajne jeziorko, rzekę, to po prostu z tego korzystam. Robię przepierkę.
Jak jest przepierka, to znaczy, że jedziesz tak w miarę na lekko.
No jeżeli się wjeżdża na kilka dni, no to trzeba się jednak przygotować, że będzie trzeba zrobić po prostu tą przepierkę, ewentualnie się w miarę skondensowanie spakować.
No i pytanie jeszcze, czy można spać rzeczywiście w każdym miejscu, bo są takie specjalne miejsca wyznaczone przez leśników, lasy państwowe, do nocowania w lesie.
Korzystam też z takich miejsc, korzystam z jakichś wiatr często pozostawionych w lesie, bo często pogoda, no nie ukrywajmy, nie pozwala na komfortowe warunki biwakowania i zdarzyło mi się wielokrotnie, że wiaty postawione przez lasy państwowe uratowały mi skórę. Gdzieś można się rozbić, rozwiesić hamak w środku.
Na te twoje wypady to nie jest tylko lato.
Tak, tak.
Czasami wczesna wiosna albo jesień.
O, i zdarzyła się i zima. Miałem taki wyjazd urodzinowy w lutym, gdzie po prostu od razu stwierdziłem, że jadę pod wiaty, bo zaczął sypać śnieg, najpierw delikatnie, coraz mocniej. Człowiek śledzi tą pogodę w tym telefonie, w aplikacji i stwierdził, cholera, tutaj jednak trzeba się lepiej zabezpieczyć i nie ma co świrować. Więc zdarzyły się takie noce gdzieś, ja to nazywam już wtedy komfortowe warunki we wiacie.
Ale nie zdarzyło się, że musiałeś z wyprawy zrezygnować?
Nie, tutaj jest do upadłego. Raczej jeżeli jest plan, no to zagryza się zęby i niestety no powiedziało się A, to trzeba i powiedzieć B.
Zagryza się zęby, czyli o przygodzie rowerowej, proszę tak. Państwa, dziś rozmawiamy. No to za chwilę, jeżeli pozwolisz, o twoich trasach, tych przez Bory Tucholskie.
Z górki na pazurki i pod górę z pazurem. Rowerem przez Pomorze.
Partnerem audycji jest Samorząd Województwa Pomorskiego.
Bory Tucholskie na rowerze. Przyznam, że jeszcze tam nie trafiłem. To są twoje tereny.
Tak, zdecydowanie. Najlepiej mi znana część to południowa część, powiedzmy od Ostbana, od linii Królewiec-Berlin. Pochodzę z Czarnej Wody, więc to dla mnie było naturalne, te tereny.
Kiedyś droga po płytach.
O tak, zdecydowanie, Berlinka. Ale też jeżdżę w drugim, przeciwnym kierunku, na północ, na w stronę Kartuz, Kościerzyny. Zdarzyło mi się też okolice Słupska, chociaż to już tak nie bardzo Bory Tucholskie, chociaż to jest ciągle ten sam kompleks leśny dla mnie, jeden wielki, ciągnący się tu na północy. Ale tak, mój bakcyl to raczej południowa ich część i okolice Tucholi, okolice Tlenia, Osieka. Nawet zapuszczam się czasem na drugą stronę Wisły, chociaż wiadomo, to już nie Bory Tucholskie, ale uwielbiam Bory, uwielbiam wracać.
Tu mam pewnego rodzaju problem, dlatego że to jest audycja o ładnych ścieżkach rowerowych, wiesz, a ty często jedziesz po tych mało uczęszczanych drogach bardzo trudnych,
tak,
nieprzewidywalnych.
Niestety zauważyłem, że ścieżki rowerowe nie są najczęściej poprowadzane w tych najbardziej atrakcyjnych miejscach. Nie są poprowadzane w jakimś urwiskiem blisko, gdzie jest ten widok ładniejszy. Zdecydowanie szlaki piesze są bardziej poprowadzone, ale też zauważyłem, że są bardzo zaniedbane. Dużo szlaków pieszych w Borach Tucholskich jest po prostu zarośniętych.
A i trzeba się z tym rowerem przedzierać.
Tak, trzeba. Czasem trzeba go przenieść. Zdarzyło mi się nawet brodzić przez rzekę. Jest taki fajny brud niedaleko miejscowości Gródek w Borach Tucholskich. Tam akurat prowadzi typowo szlak rowerowy. Jest zaznaczony na mapie i faktycznie przez ten brud trzeba przejść, więc i takie rzeczy się zdarzały.
A to frajda i przyjemność, przygoda.
A, oczywiście, to są takie nieoczywiste rzeczy, że które chyba jeszcze bardziej tutaj człowieka nakręcają do tych podróży. To są właśnie takie smaczki. Urbex, opuszczone gospodarstwa, opuszczone budynki. To też nadaje klimatowi takiej całej podróży.
Ale dla ciebie to jest swego rodzaju cel tej podróży, żeby rzeczywiście, teraz kolokwialnie powiem, wleść tam, gdzie nikt nie chodzi.
Oczywiście, tak. To tak jak wspomniałem, to nie jest planowane jakimś trasą rowerową, nie jest na sztywno ustawiane z punktu A do B, że muszę te 100 km zrobić. Bardzo czynnie jeżdżę rowerem, więc nawet odległości 200-kilometrowe dzienne nie są jakimś dla mnie problemem fizycznym, ale wyszedłem z założenia, że takim obładowanym ciężkim rowerem to ciężko pogodzić i nie chcę tak spędzać, nie chcę się siłować. Jeżdżę dużo tak kolokwialnie mówiąc, na pałę, gdzieś bez GPS-ów, bez map, po prostu widzę ścieżkę, jadę, fajne miejsce musi prowadzić, zdarzy się wrócić potem te kilka kilometrów, no ale człowiek zaciska zęby i jedzie dalej. Ale w ten sposób myślę, że znalazłem się w wielu niesamowitych...
O tych kilometrach tam rzeczywiście piszesz ostatnio na swoim profilu facebookowym napisałeś, tak, że takie 50-60 kilometrów na jeden dzień ze zwiedzaniem to jest właściwie akurat.
To jest cała otoczka, to jest nie tylko zwiedzanie, to jest odwiedzanie i takich wiejskich sklepików, gdzie po prostu człowiek dowiaduje się dużo o życiu lokalnych ludzi, poznaje ich historię. Ludzie otwierają się czasem w 5 sekund. No, dla mnie niesamowite. Generalnie jestem raczej zamkniętym człowiekiem, introwertykiem, który nie krzyczy i stara się może, nie wiem, nie zwracać swojej uwagi. Ale tam po prostu odżywam. Ale nie jestem chyba takim zamkniętym człowiekiem. Stwierdzam, że jestem introwertykiem z nigdy nie zdiagnozowanym małym ADHD.
Powiedzmy człowiekiem niezwykle spokojnym. O tak, może być? O,
tak. Tak, który potrafi się odpalić. Te trasy są zaplanowane do końca, ale często mi się zdarza nie dojechać. Gdzieś po prostu po drodze znajdę zupełnie coś innego, ciekawszego, spędzę tam godzinę, dwie, chodząc w koło, objeżdżając. No i wtedy już tego czasu brakuje, żeby dojechać do innego miejsca. Wtedy mam zawsze jakieś punkty.
A ja tutaj szukam teraz ładnej, spokojnej wycieczki i wyasfaltowanej albo jakiejś twardej, leśnej drogi.
Oj, ciężko. Chyba z tego względu preferuję jeździć poza sezonem, gdzie jest trochę bardziej wilgotno i pada, gdy te trakty są ubite. Ponieważ, no nie ukrywajmy, dużo dróg w lesie jest piaszczystych i przy takich temperaturach, jakie ostatnio mamy, no to jest po prostu jak rajd Paryż-Dakar. Często prowadzenie po tych piachach tego roweru, bo to jest rower obciążony i jest często około 20 kg na nim, kurczę, ekwipunku różnego. Sprzętem do spania, sprzętem do biwakowania. I z tym wszystkim, które pozwala...
20 kg to nawet powiedziałbym, że niewiele.
Tak, no ale staram się skondensować, już to robię od wielu lat, więc mam sprawdzony po prostu ekwipunek i wiem, jak się przygotować na daną podróż. Jeżeli to jest chłodniej, to wybieram takie ciuchy. Jeżeli wiem, że to będzie tylko jedna noc, no to bez sensu nie będę się obładowywał.
Więc dla mnie jest tego taki wniosek, że żeby przygotować się do podróży albo znaleźć jakąś drogę, to po prostu najlepiej porozmawiać z kimś, kto już tam był.
Tak, czytam różne inne blogi i jest to inspiracją, ale taką nie do końca. Mój sposób planowania pracy to jest spojrzenie na mapę, zobaczenie jakiegoś miasta, którego bym chciał jeździć, albo terenu. Potem sprawdzanie starych map archiwalnych, jakichś od XIX wieku.
A dlaczego?
Poszukuję budynków, które już nie istnieją, jakichś ciekawostek, kapliczek, cmentarzyków, które już nie są uwiecznione na aktualnych mapach, czy na mapy Google, nikt tego nie zrobił, grodzisk. Wtedy sobie to odznaczam na mapie Google. Wtedy wchodzę jeszcze w geoportal, który pokazuje mi, jak wygląda dany teren i staram sobie wytypować jeszcze jakieś ścieżki w okolicy albo inne ciekawe miejsca. I to wszystko wrzucam sobie na Google i tak jeżdżę. Jeżdżę bez GPX-u, nie wrzucam nic w telefon, który mam je kierować. Po prostu jadę. Co chwilę sprawdzam, powiedzmy, czy się nie gubię, jest w tym terenie. Jeżeli gdzieś odjeżdżam, no to szukam jakiejś ścieżki zwierzęcej czy jakiejś innej po prostu w spak, żeby dojechać, znowu złapać ten kierunek i tak to wygląda. To jest tak zwane szlajanie się.
Ale to fajne szlajanie się, dlatego że wydaje się, że ten cały świat współcześnie i obecnie on jest zinwentaryzowany i tam się w nim możemy pogubić. Ba, więcej, możemy zajrzeć do Google Maps i zobaczyć, jak ta nasza droga wygląda, prawda?
Tak, ale jeżdżąc na przykład typowo na Google Maps, to człowiekowi dużo umyka, ponieważ dużo tras nie jest wiadomo tam odznaczonych. Również korzystając z innych aplikacji, one też często niekoniecznie wskażą to najłatwiejszą drogę, ale są jak typu Strava czy inne, które gdzieś ludzie przyczarli szlaki i można po prostu się na tym kierować.
A jeżdżąc tak jak ty, no to właściwie tę przygodę na pewno się spotka.
O tak, spotyka się różnych ciekawych ludzi, sympatycznych, raczej z empatią podchodzą do nas. Widzą bikepacking, bo nie jeżdżę z sakwami, po prostu mam ekwipunek kupiony i te wszystkie torby takie, które po prostu rozłożą lepiej obciążenie na rowerze niż tradycyjne sakwy.
Twierowy ten zapakowany to bardzo dziwnie wygląda, tak?
Powiedzmy wygląda już teraz.
Na kierownicy jedziesz z jakimś takim tobołkiem?
Używam torby.
Jakbyś miał koc wojskowy zwinięty.
Tak. To jest torba. Na kierownicy wożę ekwipunek zawsze do spania. Mieści się w tej 14-litrowej torbie właśnie otul, śpiwór, hamak, tarp. plus ewentualnie drugi tarp mniejszy, którym zakrywam, jeżeli jest deszczowa pogoda, rower, żeby nie zmógł. Na to nakładam torebkę dedykowaną, w której trzymam prowiant. Na ramię mam dużą torbę pod ramą,
którą... Pod siodłą chciałem powiedzieć, ale no, tak. ciężko powiedzieć, podramowa. No
tak, podramowa podchodzę, gdzie trzymam ekwipunek typu do rozpalania ogniska, jakieś trytytki, takie niezbędne rzeczy, rękawiczki zastępcze, różne takie brudne rzeczy, apteczkę również zamkniętą. Mam jeszcze dwie malutkie torebki na ramię, w której trzymam już naprawdę drobiazgi, ewentualnie powerbank, których wykorzystuję do ładowania telefonu. No i wtedy duża podsiodłowa torba, w której już trzymam wszystkie ciuchy i bidony na specjalnym stelażu do siodełka przytroczonym.
Przyznam, że można się zainspirować. Muszę kiedyś tego spróbować, ale na pewno w jakiś ciepły letni wieczór,
tak,
czy noc.
To generalnie uczy zaplanowania pakowania. Nie są to sakwy, w które można to wszystko wrzucić, potem sakwę zdjąć i wyciągać, ale niestety trzeba to troszkę przemyśleć, żeby potem to sprawnie, ładnie wydobyć gdzieś w trasie. No i dziękuję.
Ja też dziękuję. I kiedyś spróbuję, jak to się śpi w lesie.
Bardzo polecam. To jest po prostu takie doznanie. Jeżeli mógłbym stwierdzić z jednych takich, opisać powiedzmy namacalnie, jak się czuję, to z jedną z pierwszych takich nocy, gdzie byłem w lesie sam, gdzie właśnie to bicie serca mnie zbudziło, to była taka ciężka noc. Ale rano jak się obudziłem, to się po prostu poczułem jak feniks z popiołu. To dało takiego kopa, to słońce, to wszystko, że stwierdziłem, ojej, człowiek chce żyć, naprawdę.
A warto stworzyć sobie takie momenty, że rzeczywiście czujesz, że żyjesz.
O tak. Nie każda osoba po prostu odbiera to tak samo i nie każdy na pewno się nadaje do takiego typu podróżowania. Spotykam się z tym, że ludzie krytycznie na to patrzą, ale udało mi się dzięki temu poznać również innych rowerzystów. Mam taką stałą ekipkę, 2-3 osób, z którymi udaje mi się również czasem wyjechać razem i wtedy jest zdecydowanie fan. Chociaż ma to swoje, powiedzmy, minusy. Ja jestem ranny ptaszek, ja to bym się o 6 zebrał, po prostu ruszył przed siebie i się nie oglądał, ale tu niestety wtedy trzeba oglądać się na inne.
Chciałem się z tobą, wiesz, umówić na taką wyprawę, ale ja zdecydowanie jestem sową, nie skowronkiem. No to być może spotkamy się gdzieś na trasie.
Tak, być może, ale dostałem kiedyś takie określenie, że załącza mi się tryb owczarka w takim obozie, więc nikogo nie zostawiam. Sprawdzę, czy każdy jest bezpieczny.
No dobrze, w takim razie wyruszamy o 10, dobrze?
Dobrze, możemy ruszyć śmiało.
Dziękuję bardzo.
Dzięki bardzo.
Z górki na pazurki i pod górę z pazurem. Rowerem przez Pomorze.
Partnerem audycji jest Samorząd Województwa Pomorskiego.